Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Piętnaście pytań, które powinieneś sobie zadać, żeby odkryć cel swojego życia i zwiększyć poczucie jego sensu. Sens życia? Przewodnik w szukaniu własnego celu. Jaki jest prawdziwy sens życia? To badanie naukowe znalazło odpowiedź. To tylko trzy przykłady tytułów książek, stron internetowych i artykułów, na które natrafimy, jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę hasło sens życia. Na szczycie listy, być może nie jest to zaskoczeniem, znajdziemy stronę z Wikipedii o takim samym tytule. I sprawdziłem, od czasu, kiedy została utworzona w 2001 roku, wyświetlano ją średnio około 5000 razy dziennie, ale i co chyba ciekawsze, samą tylko wersję angielską edytowano 10645 razy. Dla lepszego zobrazowania oznacza to, że na przestrzeni tych ponad 23 lat istnienia była ona zmieniana średnio co 19 godzin. Gdybyś natomiast zadała sobie trud policzenia, z ilu różnych sekcji składa się ten artykuł, odkryłbyś, że obecnie jest ich 68. Każda z tych sekcji próbuje odpowiedzieć na tytułowe pytanie z innego punktu widzenia. I to, wydaje mi się, pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest naprawdę ważne pytanie. Może nie cały czas, może nie bez ustanku, ale ludzie naprawdę co jakiś czas w swoim życiu zastanawiają się, po co właściwie żyjemy. Brak poczucia sensu sprawia, że życie zmienia się w egzystowanie. A to na dłuższą metę jest nie do wytrzymania. Po drugie natomiast, odpowiedź na to pytanie jest dla nas o tyleż fundamentalna i niezbędna, co nieoczywista. W ogóle na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że pytanie o sens życia to kwestia czysto filozoficzna i akademicka, ale nic bardziej mylnego. W odpowiedzi na to pytanie nie chodzi o zaspokojenie jakichś naszych intelektualnych tęsknot za zrozumieniem, jak działa wszechświat. Być może też, ale dużo ważniejszy mimo wszystko jest aspekt praktyczny. Bo poznanie odpowiedzi na pytanie, po co żyjemy, jednocześnie jest bardzo dobrym punktem wyjścia do uzyskania odpowiedzi na drugie, równie istotne pytanie. Może przez swój wymiar praktyczny nawet ważniejsze. Jak powinniśmy żyć? I ludzie rzecz jasna próbują znaleźć takie odpowiedzi, które będą zgodne z ich przekonaniami, z ich światopoglądem, albo chociaż nie będą z nimi sprzeczne. Różnych światopoglądów, nurtów filozoficznych na przestrzeni dziejów powstała i pewnie jeszcze powstanie niemała ilość. Tu przebiega ta pierwsza linia podziału i stąd w głównej mierze wzięło się owe 68 sekcji w artykule na Wikipedii. My jako chrześcijanie w sposób naturalny, myślę, będziemy ograniczać się do tych odpowiedzi, które można uznać za zgodne z tym wszystkim, co Bóg za pośrednictwem Biblii objawił nam o sobie samym, o nas i o stworzonym przez Niego świecie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo cała sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli uświadomimy sobie, że oprócz czegoś, co jeśli przyjmiemy, że istnieje, można nazwać nadrzędnym celem naszego życia, mogą też istnieć cele pomniejsze, takie, które mają za zadanie prowadzić nas w drodze do tego ostatecznego celu. A te pomniejsze cele, nie dość, że będą zmieniać się wraz z upływem lat naszego życia, to mogą też diametralnie różnić się pomiędzy różnymi osobami. Taka zmiana w myśleniu, taka zmiana w podejściu sprawia, że w zasadzie mamy już gwarancję, że nigdy nie dojdziemy do prawdy rozumianej jako jedna uniwersalna odpowiedź na pytanie, jak żyć. Bo jednej odpowiedzi po prostu nie ma. Wychodzi na to, że pytanie nie brzmi już po co żyjemy, ale po co ja żyję, i że każdy z nas musi znaleźć na nie odpowiedź samodzielnie. Prawdę powiedziawszy, zaczyna to wszystko brzmieć mało optymistycznie. Czy to znaczy, że w poszukiwaniu sensu życia jesteśmy skazani na nieustanne błądzenie po omacku w samotności? Na szczęście aż tak źle chyba nie jest. A jako chrześcijanie jesteśmy tu uprzywilejowanej pozycji i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, znamy misję, z którą Jezus zostawił nas wszystkich, swój Kościół na ziemi. I możemy traktować Jego słowa jako swego rodzaju drogowskaz, który co najmniej pozwoli nam odrzucić niektóre opcje. Te, co do których widać, że żadną miarą nie są i nigdy nie będą zgodne z wyznaczonym przez Boga kierunkiem, w jakim powinniśmy zmierzać. A to wbrew pozorom wcale nie mało. Ale jest jeszcze drugi powód. A ponieważ jest to już czwarte kazanie z serii Duch, który, to nie łudzę się, że uda mi się kogokolwiek zaskoczyć, gdy powiem, że mam tu na myśli oczywiście obecność i działanie Ducha Świętego w życiu wierzących. Jaka jest Jego rola w tym wszystkim? Jak to może wyglądać w praktyce, kiedy Kościół poddaje się Jego prowadzeniu? Przeczytajmy o tym wspólnie w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk, Manaen, który wychował się z tetrarchą Herodem, oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Oni więc udali się, wysłani przez Ducha Świętego, do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Zatrzymajmy się w tym miejscu i przeanalizujmy, co tu się właściwie stało, bo pomimo zwięzłości tego fragmentu odkryjemy, że dzieje się w nim naprawdę dużo. Łukasz zaczyna od przedstawienia nam grona ludzi, których można by nazwać liderami albo przywódcami Kościoła w Antiochii. Choć co ciekawe, nie używa wprost takich określeń, a raczej definiuje ich poprzez służbę, jaką pełnili w tamtejszej społeczności wierzących. I ktoś mógłby powiedzieć, no lista jak lista. Ja jestem jednak przekonany, że Łukasz wymienia tych ludzi z konkretnego powodu, który, mam nadzieję, stanie się jasny już niebawem. Niestety nie wiemy o Barnabie, Symeonie, Lucjuszu, Manaenie i Saulu wszystkiego. Na pewno nie wiemy tyle, ile chcielibyśmy wiedzieć. O niektórych z nich wiemy więcej, o niektórych z nich nie wiemy prawie nic. Jednak z tych okruchów informacji, które mamy do dyspozycji, wyłania się obraz grupy osób, która ma dość mocno zróżnicowane pochodzenie. Co za tym idzie, z pewnością są też zróżnicowani pod względem kultury, a być może również przynależności etnicznej. Pochodzili z Cypru, z Jerozolimy, z Cyreny w północnej Afryce, z Galilei i wreszcie z Tarsu, leżącego na terenie współczesnej południowej Turcji. Z faktu, że Manaen dorastał na dworze wraz z tetrarchą Herodem, chodzi tu o Heroda Antypasa, możemy wnioskować, że gdy mają miejsce opisane wydarzenia, Manaen jest już człowiekiem dość sędziwym, mającym prawdopodobnie około 65 lat. Dla kontrastu Barnaba i Szaweł byli od niego wyraźnie młodsi. Zapewne obaj byli wówczas gdzieś w czwartej dekadzie swojego życia. I nie wiemy dokładnie dlaczego i w jakim charakterze Manaen przebywał na dworze Heroda, ale z całą pewnością zyskał dzięki temu solidne wykształcenie, a ze względu na swoje powiązania ze dworem zapewne cieszył się także wyjątkowo wysokim statusem społecznym. Kontynuując. Barnaba to tak naprawdę nie imię, ale przydomek o pięknym znaczeniu syn zachęty, który to przydomek apostołowie nadali Józefowi, schelenizowanemu Żydowi z Cypru, który pochodził z pokolenia Lewitów. Barnabę poznajmy pod koniec czwartego rozdziału dziejów, gdy czytamy, że sprzedał swoją ziemię, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży położył u stóp apostołów. Możemy założyć, że jako Lewita był, czyli członek plemienia poświęconego służbie Bogu, odebrał wykształcenie lepsze niż przeciętny Żyd w tamtych czasach. A z faktu, że dysponował posiadłością ziemską, którą zdecydował się sprzedać, możemy także wnioskować, że należał raczej do ludzi zamożnych, potencjalnie przez to wpływowych w swoim otoczeniu. Jak przekonamy się później, ten fakt również nie jest bez znaczenia. A ostatnią osobą, której możemy powiedzieć coś więcej, jest oczywiście Saul, czy też Szaweł, jak tłumaczą jego imię inne przykłady. No to rzecz jasna apostoł Paweł. Co do niego z kolei mamy pewność, ponieważ wiemy to z jego własnej relacji, że jako członek stronnictwa faryzeuszy odebrał staranne wykształcenie od uznanego nauczyciela religijnego, jakim był Gamaliel. Sam Szaweł zresztą też cieszył się poważaniem wśród swoich współbraci oraz posiadał wartościowe w ówczesnych czasach obywatelstwo rzymskie. Podsumowując, wydaje się, że Łukasz chciał przekazać swoim odbiorcom, że kościołowi w Antiochii przewodziło grono ludzi dobrze wykształconych, zapewne zdolnych i inteligentnych, na pewno duchowo obdarowanych i prawdopodobnie powszechnie szanowanych. Zapamiętajmy ten wniosek, ponieważ jeszcze do niego wrócimy. A teraz, kiedy wiemy już co nieco o przywódcach wspólnoty w Antiochii, przyjrzyjmy się temu, co robią oraz, co będzie równie istotne, czego nie robią. Czytamy więc, że po pierwsze prowadzili publiczne nabożeństwo. Co ciekawe, greckie słowo, którego użył tutaj Łukasz, to liturgeo, od którego pochodzi nasza polska liturgia. Może to oznaczać jakąkolwiek publiczną służbę bądź powinność wobec kogoś. To oczywiście jest użyte w dużo węższym znaczeniu. Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej, zazwyczaj używa słowa liturgeo w kontekście kultu świątynnego i ofiar składanych przez kapłanów. Myślę, że to bardzo ciekawe, że w kontekście pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie rzecz jasna nie ma już kultu świątynnego sprawowanego przez kapłanów, mimo to Łukasz decyduje się użyć identycznego słowa na opisanie tego, co działo się, gdy wierni gromadzili się na wspólnym spotkaniu. Być może chcę tutaj wskazać na to, że między starym a nowym sposobem oddawania Bogu czci występuje ciągłość, że mamy do czynienia nie z rewolucją, lecz ewolucją, że lud Boży w czasach Nowego Przymierza wciąż oddaje Bogu ofiary uwielbienia podczas wspólnych zgromadzeń. Jednak obecnie nie są to już ofiary ze zwierząt, lecz ofiary duchowe. Oprócz prowadzenia nabożeństwa czytamy także, że Kościół w Antiochii pościł. I to także myślę, że jest ciekawe. Dlaczego pościli? Co chcieli w ten sposób osiągnąć? Zacznijmy od tego, że post w starożytności był często oznaką żałoby, czasem też skruchy i nawrócenia. Na przykład Izraelici zwyczajowo pościli w dniu przebłagania. Gdy prorok Natan obdarzył grzech, którego król Dawid dopuścił się względem Batszeby i zapowiedział, że z tego powodu ich dziecko umrze, Dawid podjął wtedy post na znak pokuty i w nadziei, że w ten sposób błaga Boga, by oszczędził życie chłopca. Myślę jednak, że to nie o taki rodzaj postu chodziło w Antiochii. Bóg ustami proroka Izajasza, ale także Jezus w swoim kazaniu na górze mówią wyraźnie, że można pościć źle. Można pościć w sposób, który Bogu wcale się nie podoba. Obaj potępiają post, który jest wynikiem pychy i obłudy. Kiedy człowiek wykorzystuje go instrumentalnie, aby wywyższyć się ponad innych i sprawić wrażenie bardziej uduchowionego, niż jest to w rzeczywistości. Post w Antiochii rzecz jasna nie był również przykładem takiego postu. Ale co dla niektórych może być niemałym zaskoczeniem, Izajasz w 58 rozdziale, jeśli jesteś zainteresowany tematem postu, to polecam przeczytaj cały ten rozdział. Ja przeczytam tylko jeden werset. Izajasz w 58 rozdziale jasno mówi, że post, w którym człowiek umartwia swą duszę przez to, że zwiesza głowę jak sitowie, albo leży we włosienicy i w popiele. Izajasz o takim poście także mówi, że on niekoniecznie musi się Bogu podobać, jeśli nie towarzyszy mu właściwa postawa i nastawienie naszego serca. Bo to jest dla Boga dużo ważniejsze, wręcz kluczowe. Na temat tego, jak powinien wyglądać więc dobry post, wypowiada się sam Jezus, który wskazuje, że powinniśmy wręcz pościć z radością, że nasz post powinien być widoczny przede wszystkim dla Boga, a nie dla innych ludzi. post i modlitwa z kolei często są w Biblii łączone. Na przykład prorokini Anna, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 37 werset, oddawała Bogu cześć w postach i w modlitwach. Paweł natomiast modlił się i pościł przez 3 dni przed swoim chrztem, o czym czytamy w 9 rozdziale Dziejów. Dla Boga więc ważne jest przede wszystkim to, byśmy z poświęceniem i z oddaniem słuchali tego, co On chce nam w danej chwili powiedzieć. Myślę, że post jak najbardziej może nam w tym pomagać. To jest właśnie to, co moim zdaniem chciał przez post osiągnąć Kościół w Antiochii. Post miał im pomóc wyczulić swoje uszy na słowa Boga, pomóc skupić się na nim w szczególny sposób, pokazać, że traktują go serio i że są gotowi wysłuchać to wszystko, co on ma im do powiedzenia. A jednocześnie robili to razem, jako wspólnota, co wydaje mi się dodatkowo cenne i budujące. Jeśli więc myślisz o poście, warto, żebyś ty też zadał sobie te pytania. Po co chcę pościć? Co chcę osiągnąć? I wreszcie, czy post może mi w tym pomóc? W Biblii najczęściej, choć warto zaznaczyć, że nie wyłącznie, czytamy o poście polegającym na powstrzymywaniu się od jedzenia. Być może dlatego, że potrzeba jedzenia jest absolutnie uniwersalna dla wszystkich ludzi i każdemu łatwo taki rodzaj postu zrozumieć, każdemu łatwo się z nim utożsamić. W końcu każdy z nas bywał głodny i wie, jakie to uczucie. A może to być też związane z tym, że ludzie w czasach biblijnych po prostu nie mieli aż tylu rzeczy, od których mogliby się powstrzymywać. A i do samego jedzenia na pewno mieli inny stosunek niż my, przez to, że nie było ono tak łatwo dostępne, jak to ma miejsce obecnie. No ale jednocześnie nie mieli też aż tylu rzeczy, które mogłyby ich pochłaniać i odwracać ich uwagę od Boga. Żyjemy w czasach, gdzie codziennie dziesiątki różnych rzeczy konkurują o nasz czas i o naszą uwagę. Naszym największym przekleństwem jest chyba to, że te rzeczy często wcale nie są złe z natury, a jednak często prowadzą nas w kierunku, który niekoniecznie jest dla nas dobry. Zastanów się więc, co zabiera ci czas? Co zaprząta twoje myśli? Czemu poświęcasz więcej sił i zasobów niż czemukolwiek innemu? Wreszcie do czego uciekasz, kiedy czujesz się zestresowany? Powstrzymywanie się od jedzenia, nawet jeśli kosztuje nas bardzo wiele wysiłku, może mówiąc brutalnie mieć zerową wartość duchową, jeśli to nie będzie coś, co sprawi, że twoje myśli będą krążyć bliżej Boga. Być może nasz post, post ludzi żyjących w roku 2024, jeśli ma mieć jakikolwiek sens, powinien przestać koncentrować się na naszych ulubionych czekoladkach, które między nami mówiąc i tak chcieliśmy ograniczyć. Zamiast tego powinien skupić się na tych rzeczach, które każdego dnia zjadają nasz czas. Tych, które sprawiają, że jakoś tak wychodzi. Na czytanie Biblii, na modlitwę i na próbę wsłuchania się w to, co Bóg próbuje mi dziś powiedzieć, no jakoś nam już tego czasu nie wystarcza. Moim zdaniem tylko taki post ma sens. Jezus przed swoim odejściem zapowiedział uczniom: będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Pamiętajmy też, bo z pewnością pamiętał o tym Szaweł, że w czasie, kiedy dokonało się jego nawrócenie, Duch Boży oznajmił mu, że jego misją będzie zaniesienie Ewangelii do pogan. Analizując dzisiejszy fragment, warto więc zwrócić uwagę na cierpliwość i wierność, jakimi wykazał się Kościół w Antiochii. Jego członkowie nie próbowali na własną rękę ruszyć z Ewangelią na misję podboju świata pogańskiego. I może chyba zgodzimy się, że taki ruch nie byłby pozbawiony podstaw. Oni jednak przyjęli inną strategię. Pełni ufności w moc Ducha Świętego czekali na znak i kierownictwo od Boga. Możemy zatem domyślać się, że post i zanoszone przez nich modlitwy przynajmniej po części dotykały tematu tego, kiedy i jak owa misja po najdalsze krańce ziemi powinna się zacząć. No jak w ogóle powinna wyglądać. To prawda, że Bóg oznajmił Szawłowi podczas nawrócenia, że pośle go, aby był jego świadkiem pośród pogan. Ale nie powiedział, że stanie się to od razu. Z perspektywy czasu widzimy, że ani Paweł, ani dopiero rodzący się Kościół nie byli jeszcze gotowi. Potrzebowali czasu na przygotowanie się do tak wielkiej misji. Natomiast w tym czasie, w czasie oczekiwania, pierwsi naśladowcy Jezusa wiernie wypełniali więc te zadania, do których czuli, że Bóg już wtedy ich powołuje. W szczególności głosili Ewangelię w miejscach, w których Bóg ich postawił. Lekcja dla nas? Jeśli chcesz, żeby Bóg użył cię w przyszłości, do tego, do czego jesteś przez Niego powołany, jeśli chcesz nauczyć się rozpoznawać, co jest Jego wolą i do czego cię posyła, to zacznij od robienia rzeczy, być może nawet niewielkich, mało spektakularnych, ale takich, o których już teraz wiesz, że są zgodne z Jego wolą. Pozwólcie, że powtórzę, bo myślę, że to ważne. Kluczem do wypełniania Bożej woli w przyszłości jest wypełnianie Jego woli dzisiaj. Tylko w ten sposób pozwolisz Mu, by cię zmieniał i by krok po kroku przygotowywał do wypełnienia zadania, jakie ma dla ciebie przygotowane. Dokładnie w ten sposób przez długi czas przygotowywał zarówno Barnabę, jak i Szawła. Nie wiem, ilu z was było do tej pory świadomych tego, że od momentu nawrócenia w drodze do Damaszku do pierwszej wyprawy misyjnej, o której czytamy dzisiaj, minęło kilkanaście lat. Dokładniej, ten okres życia Szawła przedstawił już tydzień temu Tomek, więc ja ograniczę się dziś do telegraficznego skrótu. Na początku przez 3 lata przebywał w Arabii i w Damaszku, a potem jeszcze przez kilka kolejnych lat w Syrii i Cylicji, gdzie głosił Ewangelię tamtejszym Żydom. Że wreszcie razem z Barnabą przez rok nauczali we wspólnocie, która powstała w Antiochii. Wszystkie te doświadczenia doprowadziły ich, ale też Kościół do tego wielkiego momentu, kiedy zapewne za pośrednictwem jednego z tamtejszych proroków Duch Święty mógł wreszcie ogłosić: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Nawiasem mówiąc, równie ważne wydaje mi się to, kogo Duch Święty nie posłał. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wydaje się, że każdy z wymienionych przez Łukasza przywódców kościoła w Antiochii był dobrze wykształcony, był obdarzony darami duchowymi i zapewne poradziłby sobie intelektualnie z wyzwaniem głoszenia Ewangelii wśród pogan. A jednak Duch nie powołał do tego zadania nikogo, poza Barnabą i Szawłem. Reszta liderów tamtejszej wspólnoty najwyraźniej była Bogu potrzebna do innych zadań. Być może mieli pozostać na miejscu i przejąć na siebie większą odpowiedzialność za Kościół w Antiochii. A być może z czasem zostali posłani jeszcze w inne miejsca. W każdym razie jest jasne, że Bóg według sobie tylko znanego klucza powołuje różnych ludzi do różnych zadań. A jak dla mnie to silny argument na potwierdzenie tezy, że cele życia różnych ludzi faktycznie mogą się różnić. Bo choć nie byli posłani, to tak naprawdę każdy z nich był posłany. Posłanie Barnaby i Szawła na wyprawę misyjną było jednocześnie posłaniem Symeona, Lucjusza i Manaena do innych, nie mniej ważnych, choć może nie aż tak spektakularnych zadań. Ta wyprawa bez dwóch zdań była zaplanowana przez Ducha Świętego, a nie ludzi. Widzimy jednak wyraźnie, że ludzie też mają swoją rolę do odegrania, że są wezwani do współdziałania z Bogiem. W wersecie 4 przeczytaliśmy, że Barnaba i Paweł zostali wysłani przez Ducha Świętego. Jednak werset wcześniej Łukasz pisze, że ich współbracia z Antiochii włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Włożenie rąk było znakiem wsparcia, autoryzowania ich misji. Wierzący w Antiochii chcieli w ten sposób pokazać, że przyznają się do swoich misjonarzy, że duchowo utożsamiają się z zadaniem, jakiego oni się podejmują. Natomiast owo wyprawienie najprawdopodobniej miało wymiar praktyczny i materialny. Ale był jeszcze jeden wymiar współdziałania z duchem, którego jesteśmy tutaj świadkami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak Kościół w Antiochii zareagował na nakaz Boga. Czy zaczął narzekać, protestować? Nic z tych rzeczy. Usłuchał i to bezzwłocznie i bez szemrania. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że autentycznie cieszyli się z takiego rozwoju wypadków, bo oni się o niego modlili. A jednak patrząc z czysto ludzkiej perspektywy, takiej trochę, wiecie, biznesowo-korporacyjnej, pozbywali się nie tylko środków materialnych, z którymi zapewne wyprawili Barnabę i Szawła, ale przede wszystkim pozbywali się ludzi, którzy z pewnością byli im na miejscu przydatni. Mówiąc kolokwialnie, robili robotę. A ich nieobecność na pewno zrodziła we wspólnocie nowe wyzwania, z którymi jakoś musieli sobie poradzić. Mimo to Kościół w Antiochii po raz kolejny okazał swoją hojność, gdy ochoczo podzielił się ze światem tym, co w pewnym sensie miał najlepszego. Ta postawa jest pięknym przykładem zaufania, posłuszeństwa i współdziałania z Bogiem. Jest to przykład z pewnością wart naśladowania. A rzecz jasna, w jeszcze większym stopniu tymi cechami wykazali się sami Barnaba i Szaweł. Wiecie, kiedy śledzimy na mapie trasy podróży misyjnych Pawła, musimy oprzeć się pokusie, żeby patrzeć na nie przez pryzmat naszych współczesnych środków lokomocji i przez pryzmat tego, jak podróżowanie wygląda w XXI wieku. Obecnie bowiem można by odnieść wręcz wrażenie, że Paweł odbył wiele ciekawych wycieczek krajoznawczych. W czasach Pawła podróżowanie jednak było nie tylko męczące fizycznie, nie tylko uciążliwe i niekomfortowe, ale też niebezpieczne. Choćby ze względu na występowanie licznych band rozbójników napadających na wędrowców. Z tych i z wielu innych powodów większość ludzi unikała podróżowania, no niemal za wszelką cenę. Barnaba i Paweł nie byli narwanymi młodzieńcami, tylko dojrzałymi, doświadczonymi życiowo mężczyznami, którzy bez wątpienia mieli świadomość tego, na jakie niebezpieczeństwa, na jakie niewygody się narażają. Mimo to jestem przekonany, że nieraz zostali zaskoczeni tym, czego przyszło im stawić czoła. A czego możemy się spodziewać, jeśli tak jak oni postanowimy odpowiedzieć na Boże wezwanie i podążyć drogą, jaką Bóg wyznaczył dla nas? Lektura dalszych wersetów może dostarczyć nam pewnych wskazówek. Kontynuujmy od wersetu 5. Po przybyciu do Salaminy głosili Słowo Boże w żydowskich synagogach. Jako pomocnika mieli ze sobą Jana. Tak przeszli całą wyspę. Doszli aż do Pafos, gdzie spotkali pewnego maga, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus. Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdyż pragnął posłuchać Słowa Bożego. Jednak mag mędrzec, bo tak też go określano, zaczął podważać ich słowa, starając się odwieść prokonsula od wiary. Wtedy Saul, albo Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział: Synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto ręka Pana spocznie na tobie. Oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca. Na te słowa mag ociemniał i błądząc bezradnie dookoła prosił, by go ktoś wziął za rękę i poprowadził. Gdy prokonsul zobaczył, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pana. Natychmiastowy pierwszy wniosek. Bycie posłanym przez Ducha nie oznacza, że masz całkowicie wyłączyć myślenie, że masz przestać samodzielnie podejmować jakiekolwiek decyzje. Całkiem możliwe, że Bóg właśnie dlatego cię do czegoś powołuje, bo wie, że masz umiejętności i wiedzę, żeby sprostać temu wyzwaniu. Że jesteś dobrze przygotowany, tak jak dobrze przygotowani byli Barnaba z Pawłem. Oraz, że decyzje, które podejmiesz, będą właściwe. Oni podjęli z wielu względów oczywistą i logiczną decyzję, żeby na pierwszy przyczółek Ewangelii wśród pogan wybrać pobliski Cypr, do którego dość łatwo mogli dostać się z leżącego nieopodal portu w Salaminie. Cypr, jak pamiętamy, rodzinna wyspa Barnaby, był blisko i miał liczną populację Żydów. Bez wątpienia Barnaba miał na miejscu kontakty, które otwierały im drzwi do możliwości nauczania w tamtejszych synagogach. Krótko mówiąc, mieli pomysł i plan, jak zacząć szerzyć Ewangelię o Jezusie. Z ich perspektywy zaczynanie w synagogach miało jak najbardziej sens, ponieważ to właśnie tam najłatwiej było spotkać ludzi, którzy byli otwarci na Boga Izraela, którzy byli zaznajomieni z żydowską teologią, z żydowską historią, na których bazuje cała Ewangelia. To dawało wspólną płaszczyznę i z pewnością ułatwiało im głoszenie Jezusa. A więc tak przemierzyli Cypr ze wschodu na południowy zachód, aż dotarli do Pafos, stanowiącego wówczas centrum administracyjne wyspy, a jak również centrum pogańskiego kultu Afrodyty. Mimo wszystko również żydowska diaspora tam była na tyle liczna, że Paweł i Barnaba wciąż mogliby kontynuować swój plan, by to właśnie od Żydów zaczynać głoszenie Ewangelii. Prokonsul w Cesarstwie Rzymskim był w tamtym czasie osobą, która odpowiadała bezpośrednio przed Senatem i co do zasady miała nieograniczoną władzę sądowniczą i militarną nad podległą mu prowincją. Zaproszenie do jego rezydencji wydaje mi się, że było nieplanowaną, ale bardzo miłą niespodziankę, którą Paweł i Barnaba zamierzali wykorzystać najlepiej jak się da. Dość nieoczekiwanie jednak przyszło im stawić czoła zaciekłemu oporowi ze strony wroga Ewangelii. To, co właśnie przeczytaliśmy, jest ni mniej, ni więcej, tylko opisem duchowej walki stoczonej o duszę prokonsula. Wniosek drugi. Gdy będziesz starał się wypełniać wolę Boga, spodziewaj się ataków i oporu ze strony jego wroga, szatana. Bar Jezus jest nazywany przez Biblię magiem. Łukasz używa tutaj tego samego słowa, którego Mateusz użył na określenie mędrców ze wschodu, którzy przybyli oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. To niekoniecznie znaczy, że zajmował się albo czarami, albo komunikacją ze zmarłymi. A Łukasz w 8 wersecie pisze, że był on też znany pod innym imieniem. Elimas, co Zaręba w swoim tłumaczeniu oddał za pomocą słowa mędrzec, gdyż Elimas najprawdopodobniej pochodziło od arabskiego słowa alim, oznaczającego właśnie wiedzący lub mędrzec. Być może to sam Bar Jezus nadał sobie taki przydomek, chcąc za mędrca uchodzić. Na pewno wskazuje to na orientalne wpływy i zainteresowania tego człowieka. Być może zajmował się astronomią i astrologią, tłumaczeniem snów czy też przepowiadaniem przyszłości. Mimo że był Żydem, to bez wątpienia przesiąkł pogańskimi wpływami, a jego mądrość i ewentualne przepowiednie, które wypowiadał, z całą pewnością nie pochodziły od Boga. Dlatego też relacja Dziejów Apostolskich już na samym wstępie nazywa go fałszywym prorokiem. A jego imię, Bar Jezus, znaczy syn Jezusa, co, jeśli będziemy dalej rozwijać znaczenie imienia Jezus, pozwoli nam dojść do tłumaczenia: Bar Jezus równa się syn zbawienia. W sarkastycznym tonie Paweł natomiast nazywa go synem diabelskim, podkreślając tym samym, że Bar Jezus był tak naprawdę karykaturą znaczenia swojego imienia. Cały opis konfrontacji z Elimasem jest zresztą arcydziełem słownych kontrastów. Tak jak Jan Chrzciciel, cytując proroka Izajasza, wzywał do prostowania ścieżki dla Boga w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, tak Bar Jezus próbował tę drogę ponownie powykręcać, usiać przeszkodami tak, żeby uniemożliwić innym, w tym wypadku prokonsulowi, dojście do poznania Boga. Bóg posłał Pawła i Barnabę z misją, by wyrównali ścieżkę, która doprowadzi pogan do wiary w Jezusa i do zbawienia. Zaś Bar Jezus za pomocą kłamstw i podstępu starał się im w tym przeszkodzić. Oni byli prawdziwymi prorokami. On był prorokiem fałszywym. Oni chcieli z bezinteresownej troski o jego duszę pokazać prokonsulowi, że to w Jezusie właśnie wypełniło się to, co głosiła i na co czekała religia żydowska. Elimas, sam będąc Żydem, chciał prokonsula od tej prawdy odciągnąć, zapewne z egoistycznej obawy o utratę swojej pozycji i dobrobytu. Przekleństwo wypowiedziane przez Pawła, choć może wydawać się to mało intuicyjne, było w istocie aktem łaski. I to łaski podwójnej. Po pierwsze, zgodnie z prawem żydowskim, fałszywy prorok zasługiwał na śmierć. Bar Jezus jako Żyd musiał zdawać sobie z tego sprawę. A mimo wszystko wybrał drogę pogańskiego okultyzmu. Po drugie, jego ślepota miała być jedynie tymczasowa. I nie sposób w tym momencie nie zauważyć analogii do tego, co spotkało Szawła w drodze do Damaszku. Szawał stracił fizyczny wzrok i musiał być prowadzony za rękę, co jednak finalnie doprowadziło go do duchowego przejrzenia na oczy. Elimas natomiast odwrotnie. Celowo starał się zaślepić duchowo innych i w konsekwencji tego stracił fizyczny wzrok. Podobnie jak Paweł musiał prosić, by ktoś go wziął za rękę i poprowadził, Nie wiemy jednak, czy ktokolwiek taki się znalazł, ani jakie były dalsze losy Elimasa. Wydaje się jednak, że Bóg w swojej łaskawości dał mu dokładnie taką samą szansę, co Szawłowi i że tylko od Elimasa zależało, czy ją wykorzysta. Jezus w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza obiecał: ja bowiem podsunę wam słowa i ja obdarzę mądrością, której wszyscy wasi przeciwnicy nie zdołają się przeciwstawić ani oprzeć. To jest dokładnie to, co miało tutaj miejsce. Paweł został napełniony Duchem Świętym. To dało mu odwagę i mądrość potrzebną do tego, żeby stawić czoła duchowemu przeciwnikowi. Jednocześnie Łukasz wyraźnie daje nam do zrozumienia, że znak miał jedynie potwierdzić wiarygodność Pawła jako człowieka faktycznie wysłanego przez Boga. Nie wiem, jak to możliwe. Mnie się to nie mieści w głowie, ale Seriusz był zdumiony nie tyle cudem, który wydarzył się na jego oczach, co nauką Pana. Dokładnie o to chodziło. Uwierzył i tym samym stał się pierwszym opisanym w Biblii poganinem nawróconym przez Pawła. Wniosek trzeci. Nie bój się. Duch Święty przyzna się do misji, którą sam ci powierzył. Będzie współdziałał z tobą na drodze do jej wypełnienia. Nie aż tak często, przygotowując nauczanie, trafia się na fragment Biblii, w którym odpowiedź na końcowe pytanie, jak to wszystko ma się do nas, nie wymaga żadnego szerszego komentarza podczas stwierdzenia: po prostu rób to. Tak właśnie jest w tym wypadku. Przedstawione w dzisiejszym fragmencie zasady nic, a nic się nie zdezaktualizowały. Bóg, posługując się przykładem kościoła w Antiochii, chce pokazać ci dziś, czego możesz się spodziewać, jeśli będziesz szczerze pragnął, wytrwale modlił się o prowadzenie Ducha Świętego. A przy tym, tak jak oni, naprawdę zrobisz wszystko, co w twojej mocy, żeby wyczulić swoje serce na Jego głos. Jeśli tylko postanowisz, że chcesz wypełniać wolę Boga, a co za tym idzie, jeśli Mu pozwolisz, to On będzie cię kształtował i przygotowywał. Natomiast we właściwym czasie Jego Duch Święty wyruszy wraz z tobą na misję, do której to właśnie ciebie chce posłać. A podczas jej wypełniania to wszystko, czego do tej pory się nauczyłeś, będzie mogło być wykorzystane na Bożą chwałę i dla dobra innych ludzi. Tego życzę wam, tego życzę sobie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.